poprzednim odcinku.
Bywamy określani jako szpital frontowy.
Mamy pacjentkę z Somalii.
Brakowało personelu, nie dawaliśmy rady, byliśmy bardzo przemęczeni. Niektórzy odchodzili z pracy.
To była pierwsza linia ognia.
Chyba nie chciałaby pani tego usłyszeć.
Na pograniczu wytrzymałości. Część piąta. Służby mundurowe.
Dubicze Cerkiewne. Wieś w powiecie hajnowskim, 10 kilometrów od granicy z Białorusią. O Dubiczach wiosną usłyszeli wszyscy. Niedaleko, śmiertelnie ugodzony nożem podczas służby, został sierżant Mateusz Sitek. W tym rejonie od początku kryzysu bywało gorąco. Migranci często szturmowali granicę. Tędy prowadzi jeden z głównych szlaków przerzutowych na zachód Europy.
Dawaj gaz, wodni są!
Wod!
Białoruska szmato, co?
Do niedawna w Dubiczach mieszkało blisko 300, głównie starszych osób. 3 lata temu pojawiło się kilkuset żołnierzy. Ich obozowisko słychać już z daleka.
Charakterystyczny odgłos tych kamieni, bo całe obozowisko jest właśnie wysypane kamieniami.
Rzecznik Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, podpułkownik Kamil Dołęska. Jako jedyny mundurowy wystąpi pod nazwiskiem.
Po to, żeby uniknąć błota.
No to my jesteśmy tutaj od sierpnia, ale no możemy się rotować tak co 2 tygodnie, co miesiąc. Jak ktoś chce być ciągiem na przykład 2 miesiące, to też ma taką możliwość. Służę teraz 3 rok.
Służę wojsku ponad 7 lat.
My jesteśmy z Rzeszowa.
21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
Ogólnie przyszedł rozkaz, że mamy jechać, no to nikt się nie zastanawiał. To jedziemy i tyle. Jesteśmy świadomi, że no po prostu musimy bronić ojczyzny i tyle.
A właśnie, to jest obrona?
No oczywiście, każde działania przy pasku, no to tak, to jest obrona ojczyzny.
Tutaj właśnie mamy budkę wartowniczą, gdzie jeden z naszych kolegów sprawdza przepustki i osoby wjeżdżające na naszą bazę. Następnie, tak jak pani widzi, tutaj są kontenery mieszkalne, około 250. Mieszkamy tam od 2 do 4 osób. No zależy od potrzeb, czy jest większa rotacja, czy mniejsza. No to jest regulowane. Tam dalej mamy toalety, pralnie, suszarnie. Ogólnie to jest taki kompleks życiowy. Wszystko, co jest nam potrzebne do egzystencji w tym miejscu. Tak, tutaj widać, jest właśnie siłownia, w której możemy odpoczywać, również poćwiczyć. Podnosimy swoją tężyznę fizyczną. I owszem, nie są takie wymagające zadania, że się stoi na przykład 6 godzin w deszczu i biega się 10-15 km po lesie z bronią, ze wszystkim. Każda sytuacja jest inna i trzeba mieć tą sprawność fizyczną na jakimś wyższym poziomie, żeby z całym obciążeniem, z bronią, ze wszystkim, żeby dać radę wykonać jak najlepiej to zadanie.
Ciężki taki czas dla żołnierza, bo faktycznie trzeba się było dostosować szybko do tej sytuacji. No ale dajemy radę, robimy co możemy. Jedziemy na pasek, czyli na tą strefę przygraniczną, pod sam mur.
Ta część właśnie, po której żołnierze chodzą i patrolują, to nazywamy między sobą paskiem. Tą drogą, którą teraz się poruszamy, zazwyczaj patrole wyjeżdżają na służbę i jadą w kierunku granicy lub są rozwożeni na poszczególne posterunki.
No my bardziej działamy w tej drugiej linii. My wyłapujemy po ich śladach lub używając termowizji, noktowizji, gdy przejścia odbywają się w nocy, a na słupkach tam parę razy byliśmy tylko. No tam już ta praca wygląda trochę inaczej. Tam już jest ta styczność z tymi osobami, gdy forsują ten mur, na przykład rozginają przęsła i próbują przejść. No i nieraz jest tak, że przechodzą i zaraz się ich wyłapuje, uda się im kawałek ubiec, albo przepychanki na samym murze. No, każda sytuacja jest inna.
Granica jest strzeżona nie tylko przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy, ale pomagają nam też policjanci, którzy działają w drugiej linii. Kontrolują pojazdy. Nie mówimy tu tylko o kurierach, bo też, no niestety, o obywatelach Polski z różnych organizacji, którzy pomagają w ten sposób nielegalnym migrantom, utrudniając nam naszą służbę. Za chwilę wjeżdżamy do strefy buforowej, zatrzymujemy się po to, żeby zasłonić tablice rejestracyjne na pojazdach. Robimy to też ze względu właśnie bezpieczeństwa naszego też operacyjnego, żeby strona sąsiednia nie mogła określić ilości posiadanego przez nas sprzętu.
Teraz ściągam wszystkie swoje oznaczenia, żeby też no, nikt nie mógł jakby mnie zidentyfikować w żaden sposób.
Jesteśmy już w tej strefie najbardziej przygranicznej, tej przy murze.
Zakrywacie się od razu?
No, staramy się, żeby być nierozpoznani.
ze względu na bezpieczeństwo pewne rzeczy ukrywamy, żeby potem nie być narażonym na jakieś niemiłe SMS-y czy telefony z numerów białoruskich. Robimy to w trosce nie tylko o żołnierzy naszych, ale o nasze rodziny przede wszystkim, bo to na tym wszystkim najbardziej cierpią chyba nasze żony, nasze dzieci. Także te wszystkie względy, które są związane z tymi trudami służby, noszą razem z nami nasze rodziny.
Na co dzień na granicy swoją służbę pełni 6 tysięcy żołnierzy w ramach Zgrupowania Bezpieczne Podlasie. Wspierają blisko 2 tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej. Część strażników tworzy drużyny poszukiwawczo-ratownicze.
Nasz dzień albo noc zaczyna się na placówce w Czeremsze. No, tam jest odprawa do służby.
Na co dzień jesteśmy zwykłym patrolem, aczkolwiek jeżeli dochodzi do przekroczenia, wtedy działamy jako grupa poszukiwawczo-ratownicza. Wszystko nagrywa się na kamerach. Pomocnik kierownika zmiany ma na wszystko podgląd. Widzi, ile osób przeskoczyło tą granicę. Jeżeli znajdziemy na przykład 4 osoby, 7 przekroczyło tą drogę, 3 niewiadome zostały. Wiemy, że na przykład teren był bagnisty i te osoby mogą potrzebować pomocy, mogliby ugrzęznąć na tym terenie, czy doszłoby do wyziębienia organizmu. Wtedy zaczynamy działać. Angażowany jest również operator bezzałogowego statku powietrznego, który ten teren przeszukuje z powietrza. Cała reszta obstawia drogi, również chodzi terrarierą po lasach, żeby jak najbardziej zagęścić ten ruch i odnaleźć te osoby. Na początku niewątpliwie było to ciężkie dla nas również, tym bardziej, że nikt się nie spodziewał takiego kryzysu migracyjnego w naszym kraju. Wracało się do domu jeszcze z tyłu głowy cały czas, miało się ten obraz przed oczami, ale w tej chwili jest to dla nas taka rutyna, codzienność.
Oprócz tego, że umiemy znajdować ludzi w terenie, przeszliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończony egzaminem. Taka, no teraz podstawowa torba medyczna. Tu jest wszystko fajnie posortowane, w zależności od tego, co się stało. Sekcje skaleczenia, bandaże, bardziej poważne rzeczy na krwotoki, opatrunki hemostatyczne, stazy taktyczne w razie amputacji albo już takich konkretnych krwotoków. Maski krtaniowe, to już bardziej przy resuscytacji krążeniowo-oddychowej. Butla z tlenem.
Zdarzyło Wam się korzystać z tego? Ludzie często mają aż takie poważne
urazy? Nie, właśnie nie, o to chodzi, że nie. Najczęściej wystarczyło jakieś zabandażowanie albo zwykłe przemycie ręki. Wcześniej głównie polegaliśmy na profesjonalnej służbie zdrowia, a teraz już wstępnie możemy już sami coś działać.
Głównie pomagamy młodym mężczyznom. Czy dojdzie do jakiegoś skręcenia kostki, skaleczenia się przez koncentrinę?
Niestety z mojego doświadczenia wynika, że większość ludzi symuluje uraz. No dla jakichś tam praktycznych korzyści, które chcą osiągnąć w danym momencie. Przynajmniej będziemy potrafili zdiagnozować, czy jest w ogóle sens angażowania służby zdrowia. U nas w naszym powiecie hajnowskim ta liczba karetek i tych sanitariuszy na dyżurach jest ograniczona. Oni nie mogą tylko zajmować się granicą.
Przy Murze Granicznym jest cicho. Pomiędzy przęsłami prześwitują brzozy i sosny.
Jak tutaj stoimy, mogłoby się wydawać, że spokój, cisza, ładne okoliczności przyrody. Ale niestety służba tutaj 12 godzin, w pełnym napięciu, bo w każdej chwili coś się może wydarzyć. Coś tu brzęczy, akurat tak, zaraz zobaczymy.
Dron?
Nad nami leci, nie, to jest akurat wiatrakowiec białoruskich służb granicznych. Oni po prostu patrolują granice w tych miejscach newralgicznych, takimi jak tutaj widzimy wiatrakowcami bądź śmigłowcami, czasami dronami też. Białoruscy pogranicznicy są widoczni na granicy i to oni inspirują tych nielegalnych migrantów do pewnych zachowań, do tej agresji, która się pojawia. Cały czas ci migranci uczą się nas, uczą się miejsc, w których mogą dokonać tego przekroczenia granicy w sposób dla nich jak najłatwiejszy. Jeżeli widzą, że w pewnym miejscu jest łatwiej ją przekraczać, to tam będą kumulować swoje siły. Jest też modernizowana zapora. Oni to wszystko widzą. Ta zapora jest wzmacniana poprzez montowanie poprzecznych belek. Jedna jest na wysokości około metra, druga będzie około 2 metrów od ziemi. I dodatkowo jeszcze będzie zabezpieczenie koncentriną i wzmacniany jest cały system perymetrii. Po wzbudzeniu tej perymetrii sygnał reaguje na nacisk na powierzchni ziemi i taki sygnał jest przekazywany do sił szybkiego reagowania, które mogą w danym miejscu podjąć reakcję na przekroczenie.
Tutaj widzimy kontener. Kontrowersje wzbudzały zdjęcia budek kleconych przez żołnierzy. To takie szałasy przykryte brezentem. Tego już teraz nie ma?
Jak zawsze wszystko się powoli rodzi w bólach. Na każdym posterunku staramy się zabezpieczyć już takie pawilony wartownicze dla żołnierzy, które umożliwiają im schronienie się przy złych warunkach atmosferycznych. I rzeczywiście te sławne szałasy znikają powoli z granicy. Na okres zimowy też pani widzi, po prawej stronie stoi przygotowany tak zwany koksownik, drewno.
To może podejdźmy do żołnierza.
Pełnię służbę na granicy od samego początku, czyli od 21 roku, czyli tak naprawdę będzie już 3 lata. Na pewno jest zauważalna już większa frustracja ludzi za płotem. Zostają się na pewno bardziej agresywni. Jesteśmy obrzucani kamieniami, kłodami. Zresztą wszystko widać na filmikach.
Jest mocna zmiana. Jak to wygląda?
Nie ma latarni. W środku lasu jest ciemno. Oni na pewno nie chcą podchodzić ze światłem i ze śpiewem na ustach. Po prostu robią to skrycie, po cichu. Słychać odgłosy na barierze. Noce są chłodniejsze, dni są cieplejsze. Materiał pracuje, więc też są odgłosy. No ale kwestia doświadczenia. Można wychwycić, kiedy jest próba przejścia. Krzyków nie ma oczywiście. Dopiero zaczynają się, gdy my reagujemy. Czasami nie można podejść za blisko, bo jest po prostu duży grat, że tak powiem, meteorytów. Jedna grupka pracuje nad sforsowaniem bariery, no a inni zajmują się, żeby odciągnąć nas od tego. To się dzieje bardzo szybko. Musimy zareagować. Jest nas dwóch na jednym posterunku. To są sekundy. Chodzi o łączność, reakcja, no i skuteczne działanie.
Kilka tygodni po śmierci sierżanta Sitka znowelizowano przepisy dotyczące użycia broni przez wojsko na granicy. Żołnierze nie mają ponosić tak surowych konsekwencji za strzelanie z ostrej amunicji, gdy jest zagrożone ich życie lub zdrowie. Dostali też zgodę na używanie broni gładkolufowej, czyli takiej na gumowe kule.
Wykorzystujemy strzały alarmowe, żeby poinformować sąsiednie posterunki, że coś się dzieje niepokojącego w naszym rejonie. Stąd czasami społeczeństwo gdzieś mówi, że słyszą strzały przy granicy.
Tutaj, w tym miejscu może się coś dziać, ale tak naprawdę to może być tylko taka dywersja, która skupia uwagę nas tutaj, w tym miejscu, a większa grupa może próbować przejść kilka kilometrów dalej. Mamy również gazy, pałki. Strzelby gładkolufowe na pewno poprawiły pewność siebie i każdy, kto nosi broń i kto rozumie to, pomimo tego, że wie, jak to obsługiwać, ale nigdy by tego nie chciał użyć.
Broń, którą nosimy z amunicją ostrą, to jest to środek ostateczny. Natomiast broń gładkolufowa, to wywiera pewien respekt.
Możecie strzelać w kierunku granicy?
No oczywiście, że nie. To jest teren obcego państwa, więc my możemy używać jej tylko już w momencie przekroczenia.
Wprowadzenie przepisów wzbudziło kontrowersje. Aktywiści i niektórzy prawnicy zarzucają, że wojsko na granicy dostało, cytuję, licencję na zabijanie. Mundurowi uważają, że zgodę na używanie broni otrzymali za późno, dopiero gdy zginął żołnierz.
To jest wszystko opieszałość polityków, a politycy oddziałują bezpośrednio na służby.
Wypowiedź mundurowego, który chciał pozostać anonimowy, ze zmienionym głosem.
Wszystko idzie od góry. Jak polityka mówi tak, to służby robią tak. No to jak to oddziaływuje? Jak to na morale w ogóle działa ludzi też? Słabo działa nieróbstwo po prostu na górze, które się odbija na ludziach, którzy stoją na granicy, ochraniają ją i tak naprawdę są żywymi tarczami. Teoretycznie mogą użyć wszystkiego, ale tak naprawdę czy jest to dane im, czy są wyposażeni w to, że mogą to użyć i czy kierownictwo daje im zgodę na to, żeby to użyć, bo to jest druga sprawa. Nie wiem, w jaki sposób to jest egzekwowane na niższych szczeblach po prostu, o to chodzi. Bo to, że rozporządzenie jest wydane i że ustawa weszła, to nie znaczy, że oni mogą to używać bez ograniczeń, bo zawsze są ograniczenia. Ktoś użyje tej gładkolufowej broni i spowoduje uszkodzenie ciała jakieś mocniejsze imigrantowi i zostanie wezwana do tego ambulans i będzie udzielona pomoc i to jest odnotowane wszystko. No to na to już prokurator może siąść. Także to może rozpatrywać, czy było użycie zasadne. To jest bardzo płynne.
W maju głośnym echem odbiła się sprawa zatrzymania żołnierzy, którzy właśnie w rejonie Dubicz podczas służby oddali strzały ostrzegawcze. Żandarmeria wyprowadziła ich z dyżuru w kajdankach, a prokuratura sprawdzała, czy nie przekroczyli swoich uprawnień. Po kilkunastu tygodniach sprawę umorzono. Na wokandę trafiły za to sprawy migrantów, którzy połamali się przeskakując przez graniczny płot. Sąd przyznał im rację, że Straż Graniczna niesłusznie zawróciła ich na Białoruś. To To otwiera drogę do cywilnych procesów, w których cudzoziemcy mogą teraz starać się o odszkodowania od polskiego państwa.
Oni mają swój taki telegram, tak jak Ruscy mają. I ten Arab przecież jeden się śmiał nawet, że teraz dwie sprawy ze Strażą Graniczną wygrali przecież uchodźcy, którzy spadając z płotu sami się połamali. Nawet powiedział, że Polska jest pięknym krajem, bo tu nawet sądy przyznały odszkodowanie ludziom, którzy przekraczali granice bezprawnie. I on się śmiał z tego, że w państwach arabskich to jest nie do pomyślenia w ogóle. To jest maksymalnie demoralizujące służby, że na coś takiego państwo polskie pozwala. Ten człowiek na granicy tego nie zmieni, to musi to zmienić ktoś, kto jest wysoko. To demoralizuje strasznie. Także służby są, myślę, że na końcu wyczerpania już. Bo po prostu państwo pokazuje, że nie chroni tych ludzi, którzy stoją tam na granicy. Bezpośrednio. Którzy swoim ciałem chronią bezpieczeństwo ludzi, no bo taka prawda jest. Jaka tu jest wspólnota, jakie tu jest jedność? W żadnym państwie europejskim służby nie byłyby tak potraktowane. Nie wierzę w to. Na pewno Niemcy by tak nie zostawili swoich funkcjonariuszy.
Brak humanitaryzmu, wywózki migrantów na Białoruś, agresja i łamanie międzynarodowego prawa. Służby od początku kryzysu mierzą się z krytyką części środowisk w Polsce.
Ludzie nie widzą wszystkiego. Oni za wszelką cenę chcą się przedostać do prawdopodobnie Niemiec bądź innych krajów Unii Europejskiej. U nas to jest jakiś tam ułamek osób, które deklarują tą ochronę międzynarodową, chcą u nas zostać. Aczkolwiek też różnie z tym bywa, bo ochronę występują, a jednak i tak uciekają.
20 rok w służbie. Dlatego też jestem taki powściągliwy. No ja wiem, że od reprezentowania straży mam rzecznika. To są najlepsze lata ogólnie w straży, ostatnie trzy. Pod kątem zadań, jakie wykonujemy, odpowiedzialności, przydatności naszej, no i sensu. Robimy coś naprawdę pożytecznego dla państwa, dla siebie, dla współobywateli. Nikt nie powie, że Straż Graniczna jest formacją niepotrzebną. Od czasu kryzysu migracyjnego też zyskaliśmy duży prestiż. Przestaną nas mylić na przykład ze służbą celną albo z Wojskiem Polskim. A ja ogólnie uwielbiam swoją pracę. Zagrożenia nie mają dla mnie dużego znaczenia. Pokażę pani zdjęcie, co miałem w oku ostatnio. Miałem takiego patyczka i był po tamtej stronie, że nie było go widać.
To po którym szturmie?
W ramach pościgów po lesie w nocy. Ja nie mam jakichś dylematów moralnych za bardzo. Dostajemy informację, że tyle i tyle osób sforsowało naszą zaporę. No i po prostu dążę do tego, żeby je ująć. No i to jest nasz priorytet. A jeżeli się pojawi sytuacja, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy takim osobom, chętnie jej udzielimy.
47 do 43, zgłoś się.
47.
Przemieszczam się w rejon Bobrówki.
Dzięki, zrozumiałem.
Mam wątpliwości różnego rodzaju i zawsze będę miał wątpliwości. Człowiek powinien mieć wątpliwości, ale to nawet jak uważam, że na 100% coś robię dobrze i tak jak powinienem, to powinna być ta chwila refleksji, czy aby na pewno. To nie ja decyduję, czy otwieramy granicę, czy jej nie otwieramy. Także ja nie decyduję o tym, czy osobom należy się status uchodźcy, opieka jakaś prawna w Polsce. Moje zadania są jasno sprecyzowane. Nie dopuścić do przekroczenia granicy państwowej, a jeżeli doszło do takiego przekroczenia, to ująć sprawców. A dalsze czynności zrobi ktoś inny po prostu. No. Na dzień dzisiejszy zawrócenia do linii granicy państwowej, nazywane przez niektórych inaczej, są zgodne z prawem. I niestety, albo stety, nie mi oceniać, nie ma przepisów prawnych, które by pozwalały się zająć tymi osobami w jakiś sensowny sposób. Oni uważają Polskę jako kraj tranzytowy. My nie możemy ich przepuścić dalej, bo jesteśmy zewnętrzną granicą strefy Schengen. Ale też nie możemy ich na siłę tutaj trzymać. I często to zawrócenie jest akceptowane przez dwie strony, i przez nas, i przez migrantów. Najczęściej. Oni chcą po prostu kolejnej i kolejnej szansy, żeby przekroczyć tę granicę i w końcu dostać się tam, gdzie chcą.
Nie jesteśmy jeszcze po wschodniej stronie płotu, więc każdy ma prawo do swojej jakiejś tam oceny. Ale odbierając nam wszelkie emocje, wartości i empatię. Przecież żołnierz to nie jest jakaś maszyna, tylko to jest człowiek, więc Nas to też dotyka, bo my widzimy tą sytuację z innej perspektywy, z innego miejsca. Gdyby to nie była obrona granic, na pewno by nas tutaj nie było. To jest po pierwsze. To są ludzie, którzy przybywają tutaj z bardzo daleka, więc jeśli potrzebują pomocy, oni tracą statut uchodźcy w pierwszym kraju, gdzie jest bezpiecznie. Druga sprawa, jeśli chodzi o kobiety i dzieci, to przez służbę na 3 lata na granicy, oczywiście z przerwami, 2 przypadki. Głównie to mężczyźni w wieku poborowym. I tak to wygląda. No, oczywiście jak widzi się człowieka potrzebującego pomocy, każdy chciałby pomóc, no ale to nie jest sytuacja, gdy spotykamy kogoś, który upadł i złamał nogę na ulicy, prawda?
Według danych Straży Granicznej tylko w tym roku zieloną granicę próbowało przekroczyć ponad 27 tysięcy migrantów. To więcej niż rok temu. Ilu cudzoziemcom się to udało, tego nie wiadomo.
Kim dla was są ci ludzie?
Zależy po której stronie zapory. Zaraz po przejściu są dla mnie osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa. A po tamtej stronie to zależy. No, na początku kryzysu byli turystami, mieli paszporty i wizy turystyczne. Teraz są najczęściej studentami uczelni w Moskwie lub w Mińsku. Na pewno już nie uwierzę w to, że to są biedni, oszukani ludzie. Kryzys trwa 3 rok. Wierzyłem w to może przez pierwsze 2 miesiące. Teraz to jest wszystko zaplanowane, wszystko dobrze zorganizowane, zarówno przez Białorusinów, jak i przez grupy przemytnicze. Czasami sobie pogadamy przez zaporę, skąd są, dokąd idą. Z reguły odpowiadają, że chcą wrócić do Mińska i się uśmiechają szyderczo. Dobrze wiemy, że najbliższej nocy będą znów próbować w jakimś innym miejscu. No cóż, powiem tak, no czasami im współczuję, no, bo to trzeba jednak trochę przeżyć tutaj parę nocy pod gołym niebem, zanim zrezygnują albo zanim im się uda. No ale to jest wybór, to są twardzi ludzie. Mam pod tym kątem do nich duży szacunek. Naprawdę. Są dużo twardsi od przeciętnego Europejczyka. Są też optymistami. Wierzą, że im się uda. No cóż, powodzenia, ale nie na mojej zmianie.
Choć liczba prób sforsowania zapory po wprowadzeniu strefy buforowej zmniejszyła się o 50%, pojawił się nowy problem. Migranci znów próbują przekraczać polsko-białoruską granicę nie tylko w rejonie Białowieży czy Dubicz, ale na całej jej długości.
Miałeś chwilę zwątpienia?
Nie rozumiem.
Nie ma miejsca na takie rzeczy.
Nie ma miejsca na takie rzeczy. Oczywiście jest zmęczenie, jest rozłąka z rodziną, ale zwątpienie? Raczej nie.
Po śmierci Mateusza?
Tragedia dla rodziny i dla służby. Ale taką wykonujemy pracę, niestety.
I ostatnie pytanie. Czy czujesz, że państwo stoi teraz po twojej stronie? W tym sensie, że masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby tej granicy bezpiecznie i skutecznie bronić?
No ja stoję za państwem, więc mam nadzieję, że państwo stoi za mną.
Był to 5 odcinek serialu dokumentalnego Na pograniczu wytrzymałości. Nad serialem pracowali redaktor Agnieszka Czarkowska, realizator dźwięku Paweł Antosiewicz oraz Sebastian Artemiuk i Sylwia Krasowska odpowiedzialni za promocję serialu. 5 odcinek miał być ostatnim z cyklu podsumowującego 3 lata kryzysu na granicy. Gdy kończyliśmy nad nim pracę, życie pisało już scenariusz na kolejne. Rząd przyjął nową strategię migracyjną, a premier zapowiedział czasowe zawieszenie prawa azylowego. Jak wpłynie to na sytuację na granicy? Postaram się opowiedzieć już wkrótce. Zapraszam, Dominika Dębska.